Mija termin, który Komisja Europejska wyznaczyła Polsce na uregulowanie kwestii Trybunału Konstytucyjnego. Bruksela zagroziła, że jeśli do tego czasu sprawa nie zostanie rozwiązana, to przyjmie opinię na temat praworządności w Polsce.
Rzecznik Komisji Europejskiej Margarita Schreiner oświadczyła w południe, że Komisja na razie nie przyjęła zapowiadanej opinii.
Zaznaczyła, że Komisja Europejska cały czas prowadzi konstruktywne rozmowy z polskimi władzami na temat rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Poseł PiSu Dominik Tarczyński jest spokojny o decyzję, jaką podejmą komisarze.
Tak naprawdę nie mamy się czego obawiać. Nic Polsce nie grozi. Nie będziemy wychodzić z Unii Europejskiej. Nie będziemy w żaden sposób źle traktowani przez Unię Europejską. To jest język, którego używa opozycja na potrzeby wewnętrznej polityki. Język, który niestety szkodzi Polsce. Ale rzeczywistość jest kompletnie inna. Widać, że opozycja kreuje tą rzeczywistość alternatywną i w niej żyje. No niech tam pozostanie. Jeżeli tak faktycznie chcą widzieć Polskę i tak mówić o Polsce na zewnątrz, no to nie mamy na to wpływu. To jest przykre, szkodliwe, ale nie ma nic wspólnego z prawdą.
Tymczasem portal W Polityce napisał, że przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, jak i jego zastępca, wzorem posłów opozycji, ściśle współpracują z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Sędziowie łamią w ten sposób konstytucję i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.
Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze portalu, wynika, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, jego zastępca Stanisław Biernat i sędzia w stanie spoczynku Mirosław Wyszkowski spotykają się z wysłannikami Fransa Timmermansa. Co więcej, mieli wysłać do Brukseli instrukcje obsługi projektu PiSu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.
Do marszałka Sejmu trafił dziś wniosek Solidarności o rejestrację inicjatywy ustawodawczej wprowadzającej zakaz handlu w niedzielę, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja.
Pod koniec kwietnia został zawiązany komitet, który będzie zbierał podpisy. Zakaz handlu ma dotyczyć dużych i małych sklepów. Te ostatnie będą otwarte pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel.
Handlować będą mogły też stacje paliw, ale pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekracza 150 metrów kwadratowych, mówi Alfred Bujar, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ Solidarność.
Dzisiaj złożyliśmy projekt ustawy i wniosek o rejestrację Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę wraz z uzasadnieniem. W tej chwili czekamy na rejestrację komitetu, no i później przez 3 miesiące będziemy zbierać podpisy. Polscy pracodawcy nas wspierają, jest ich bardzo dużo w Komitecie Inicjatywy Ustawodawczej. Komitet liczy 61 osób, no i myślę, że to wsparcie będzie cały czas nie tylko polskich pracodawców, ale przede wszystkim Polaków wszystkich, bo pracownicy w tej chwili bardzo, bardzo oczekują tej ustawy.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej musi zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów. Jego inicjatorzy liczą, że uda się to jeszcze przed wakacjami.
W 2014 roku do Sejmu trafiła już inicjatywa ustawodawcza zakazująca handlu w niedzielę. Poparło ją 115 tysięcy Polaków. Ustawę odrzuciła koalicja PO-PSL.
Jeszcze przed wakacjami ma powstać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Jego celem będzie finansowe zabezpieczenie turystów przed upadłością biura podróży, wskazuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Projekt w tej sprawie w najbliższych dniach ma trafić do Sejmu jako propozycja rządowa.
Fundusz będzie finansowany ze składek biur podróży. Od każdej umowy podpisanej z klientem zapłacą one 10 lub 15 zł, w zależności od rodzaju wyjazdu.
Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie roszczeń turystów związanych z ewentualnym bankructwem biura. Chodzi m.in. o sprowadzenie ich do Polski w wypadku, gdy firma ogłosi upadłość podczas wakacji. Fundusz ma zbierać rocznie 18 600 tysięcy złotych.
Poseł Marek Matuszewski, wiceszef Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, wskazuje, że fundusz to odpowiedź na wieloletni problem dotykający turystów.
Jak wyliczył resort sportu i turystyki, w 2014 roku w wyniku upadłości 15 biur podróży ich klienci zgłosili roszczenia na sumę ponad 21 milionów złotych. Większości z żądań nie pokryto ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń.
Poprzedni rząd Platformy PSL nie potrafił tej sprawy rozwiązać. Wiele różnych firm, nie do końca uczciwych, często właściciele byli z zagranicy, z krajów szczególnie tych arabskich, gdzie te firmy były zakładane i później okazało się, że klienci wpłacili pieniądze na urlop, a okazywało się, że taki właściciel bankrutował. Często to było przygotowane i tylko miało taki cel, aby wyciągnąć pieniądze od klienta, te pieniądze zabrać, a nie zrealizować usługi. W związku z tym podjął decyzję minister minister sportu i turystyki, aby taki fundusz gwarancyjny wprowadzić. Idziemy naprzeciw oczekiwaniom wszystkich tych, którzy wyjeżdżają na urlopy.
Mówił poseł Marek Matuszewski.
W połowie czerwca Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi informacje w sprawie dalszych losów darmowego elementarza. Niewykluczone, że będzie jednym z trzech do wyboru.
Eksperci, strona społeczna i Ministerstwo Edukacji Narodowej pracują nad rozwiązaniami w tej sprawie. Szefowa resortu Anna Zalewska na razie nie chce mówić o szczegółach zmian.
Jednak jak podkreśla, ze względu na środki, jakie rząd PO-PSL wydał na podręcznik, obecne kierownictwo resortu nie chce całkowicie wycofać elementarza. To byłoby marnotrawstwo pieniędzy Polaków, mówi Anna Zalewska, minister edukacji narodowej.
Musimy zamknąć cykl. Podpisane są umowy, są zobowiązania. 22 osoby wprost zatrudnione w Ministerstwie Edukacji, a kolejne 20 zaangażowane do tego, żeby kolportować między innymi ten podręcznik. Więc cykl będzie zamknięty. I jeszcze dla ciekawości Państwa, ponieważ rzeczywiście podręcznik kosztował ponad 60 milionów, w związku z tym, że są to publiczne pieniądze, w sposób oczywisty nie można powiedzieć, że oto wyrzucamy podręcznik do kosza. Nikt, kto gospodaruje publicznymi pieniędzmi, nie może takich rzeczy zrobić. W związku z tym nasz elementarz będzie jednym z trzech do wyborów.
Wcześniej minister powiedziała na antenie jednej ze stacji radiowych, że podręcznik zniszczył rynek wydawniczy. Nie był też darmowy, bo kosztował budżet państwa blisko 70 milionów złotych.
W Stambule trwa pierwszy światowy szczyt humanitarny ONZ.
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, sektora prywatnego i grup humanitarnych. Polskę reprezentuje premier Beata Szydło.
W swoim przemówieniu szefowa polskiego rządu zaznaczyła, że nie ma zgody na pozostawienie milionów ludzi na świecie bez pomocy.
Dodała, że trzeba skupić się na bezpośrednim wspieraniu państw dotkniętych kryzysami humanitarnymi.
Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, który jest członkiem polskiej delegacji, zwracał uwagę, że Polska chce być bardziej zaangażowana w pomoc humanitarną na świecie.
Polska przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby być widocznym i być odpowiedzialnym za rozwój naszej odpowiedzialności humanitarnej na świecie. My nie jesteśmy w stanie zaoferować każdego rodzaju pomocy wobec sytuacji, które mają obiektywnie charakter katastrof humanitarnych. Natomiast chcemy pomagać, chcemy być bardziej zaangażowani, chcemy budować zdolność państwa polskiego do tego, aby pomagać ludziom w potrzebie. I to posłanie dzisiaj wybrzmiało z polskiej strony bardzo wyraźnie. Za tym idą fakty. Polska w coraz większym stopniu w swoim budżecie krajowym będzie rezerwowała środki na pomoc humanitarną.
Konrad Szymański dodał, że rząd zamierza zwiększyć współpracę z polskimi organizacjami pozarządowymi realizującymi programy humanitarne.
Na koniec przenosimy się do Norwegii. W Oslo bowiem rozpoczęło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premier Norwegii Erną Solberg. Prezydent zapowiedział, że z władzami Norwegii porozmawia m.in. o współpracy w zakresie energetyki, budownictwa, wojskowości, nauki i nowych technologii.
Prezydent wraz z małżonką przylecieli do Norwegii wczoraj po południu. Oficjalny program wizyty rozpoczął się dziś przed południem od ceremonii powitania polskiej pary prezydenckiej przez króla i królową Norwegii, Sonię, przed Pałacem Królewskim w Oslo. Wizyta pary prezydenckiej w Norwegii potrwa do środy.
Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na zachodzie kraju, w Karpatach i na Pogórzu Karpackim okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem.
Temperatura od 21-23 stopni na północnym wschodzie i miejscami na wybrzeżu wschodnim, 24-26 stopni w centrum do 25-28 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny z kierunków wschodnich. Na krańcach południowo-zachodnich kraju wiatr słaby i zmienny. W czasie burz w porywach do 80 km na godzinę.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali i powoli będzie spadać.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.